Przedpokój kultury. Zapraszam do rozmowy, do refleksji o pięknie kultury. Przedpokój kultury. Chciałabym bardzo, by była to audycja o kulturze, rozumianej w szerokim zakresie. O muzyce, literaturze, poezji, malarstwie, innych działaniach artystycznych, o sferze sakrum i profanum. Dlaczego przedpokój kultury? Bo trochę jakbyśmy byli w przedpokoju. To jakiś punkt wyjścia, przedsmak czegoś. To zaproszenie do dyskusji, rozmyślania na ważne tematy. Do tego właśnie zapraszam. Siostra Bożena Anna Flak urodziła się w Saczynie, niedaleko Kalisza. Po ukończeniu liceum imienia Anny Jagiellonki wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Ukończyła polonistykę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po studiach przyjęła pracę nauczycielki języka polskiego w prywatnym liceum sióstr nazaretanek w Warszawie. Następnie pełniła funkcję przełożonej prowincjalnej prowincji warszawskiej. Obecnie siostra mieszka i pracuje w Londynie. Zadebiutowała w 1989 roku tomikiem Owoc Granatu. Pojawiły się m.in. tomiki wierszy Pisze ci moją miłość, jak złota spinka, kto zieleń powróci. Poetycka twórczość siostry Bożeny Anny Flak znalazła odzwierciedlenie także w muzycznych inspiracjach Jakuba Tomalaka czy Państwa Kopalów. Na blogu, na liściu czerwonym, można przeczytać: Siostra Bożena Anna Flak, siostra nazaretanka, poetka, pielgrzym czasu i czasów, pomieszkuje tu i tam, stały meldunek, słowo. Bardzo się cieszymy, że dzięki możliwościom technicznym, dzięki połączeniu telefonicznemu z Londynem, gościem w kolejnej audycji Przedpokój Kultury może być siostra Bożena Anna Flak, nazaretanka, poetka. Bardzo serdecznie witamy, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Chcę, żeby dzisiaj nasze mówienie o poezji przypadające w marcu było również odniesieniem, uśmiechem skierowanym wobec świętego Józefa. Ale zanim sięgniemy po te konkretne teksty poświęcone świętemu Józefowi, chciałabym, żebyśmy wróciły do początku. Zadebiutowała siostra w 1989 roku tomikiem Owoc Granatu. A jakie były te początki twórczości, myślenie o tym, żeby tworzyć poezję?
Początków właściwie nie pamiętam. Gdy zadaję sobie to pytanie, to wiem, że zawsze ta poezja we mnie była. Takie najbardziej wymierne początki to były śmieszne wierszyki pisane w szkole, na jakichś małych konkursach. Pamiętam też, że były w domu książki, którymi posługiwała się moja ciocia, nauczycielka. I tam było dużo, dużo poezji, między innymi słowackiego. I pamiętam, jak siadałam przy pudle czy walizce, w której były te książki, i próbowałam czytać. I najbardziej przypadła mi do gustu Balladyna, bo mogłam trochę więcej zrozumieć. A inne teksty mi się podobały, to były takie bardzo trudne. Wtedy pomyślałam sobie, a może ja zacznę pisać. Zaczynałam pisać dla siebie, nigdy nikomu o tym nie powiedziałam. Potem zauważyłam, że moi nauczyciele w szkole podstawowej, w szkole średniej zwracali uwagę na wypracowania. Były to tak zwane ładne wypracowania. Nieraz nauczyciele prosili, żebym je przeczytała wobec klasy. I pojawiały się takie opinie, że one są takie nietypowe, że są troszkę inne. Po latach, gdy sama byłam nauczycielką, gdy śledziłam takie znaki talentu wśród moich uczennic, zauważyłam, że to jest do wyśledzenia, że są takie elementy poetyckości, może takiego przejawu natury poetyckiej, które mogą być znakiem. Po raz pierwszy moje wiersze ujrzały światło dzienne, gdy studiowałam polonistykę na KUL-u. Był organizowany konkurs takiej twórczości studenckiej. I na ten konkurs moi studenci, współstudenci mnie namówili i pamiętam, że pomagali mi te wiersze ładnie przepisać, wtedy pisało się jeszcze ręcznie, potem wywiesić i uzyskałam nagrodę publiczności. innymi słowy, one się podobały o takim odbiorcom jak my, studenci. To było dla mnie takim pierwszym jakimś obudzeniem. Pomyślałam sobie, a może to nie żart, może rzeczywiście coś z tego jest we mnie. Jako studentka nie pisałam w ogóle, jako nauczycielka nie pisałam, natomiast pisałam jako nowicjuszka, jako taka młoda siostra u Nazaretanek w Ostrzeszowie, gdzie były różne miłe okazje, ktoś przyjeżdżał, odjeżdżał, trzeba było przywitać tak trochę po dziecinnemu, po młodzieńczemu i wtedy pisałam na tak zwane gazetki, takie jakieś słowa, refleksje z różnych okazji. Pozbierałam to kiedyś w jeden zeszyt i gdy przyjechałam do Londynu, żeby uczyć się języka już jako nauczycielka w szkole warszawskiej, te wiersze jedna z moich przyjaciółek, sióstr, wykradła i pokazała profesorowi Bałaszewskiemu. Przeczytał te teksty, napisał mi list, którego kopię mam do dzisiejszego dnia i on mi powiedział, będziesz pisać, jesteś poetką. Najpierw się pozłościłam, potem się śmiałam, a w końcu uwierzyłam.
Jak wygląda u siostry sam proces twórczy? Jak powstają wiersze? Skąd czerpie siostra inspirację?
Bardzo ciekawe pytanie, konieczne. Pytanie, na które sama szukam zawsze odpowiedzi. W moim przekonaniu i praktyce natchnienia są rozrzucone. One nas zaskakują. W moim rozumieniu natchnienie nie jest to żaden inny psychiczny stan, nie jest to żaden trans, jakieś warunki nadzwyczajne, w których się ktoś wprowadza. Natchnienia są to jakieś rozrzucone znaki, które nagle się zauważa. Albo słowo, które ktoś powie bez żadnego specjalnego zamiaru i ono we mnie zapada, uderza mnie. Natychmiast jest coś takiego we mnie, że ja wiem, aha, muszę do tego powrócić. Jest to inne niż do tej pory, albo tak powiedziane, że nigdy tak go nie usłyszałam. Takie natchnienie, powiedzmy, może przyjść w czasie modlitwy albo jakieś dni, kiedy jest się ze sobą samym, ale czasem przychodzi nawet spowodowane jakąś sytuacją niekomfortową. Się ma wszystkiego dość. To jest ten pierwszy etap, to jest to maleńkie ziarenko, według mnie, które zapada i które będzie się dopominało, żeby do niego powrócić. Ten drugi okres, w moim rozumieniu i mojej praktyce, jest to czas, kiedy to, co zostało zauważone przez serce, umysł, refleksje, ono zaczyna rosnąć, wiersze rosną. Mogą rość bardzo długo, może być czas, kiedy się nie pisze, ale w jakiś sposób się odczuwa, że gromadzi się jakieś dobro, które musi przebrać kształt. Etap trzeci to jest właśnie to nadawanie kształtu myśli, czy spostrzeżeniu, czy jakiejś ułamkowi pamięci. Jest to czas nieraz bardzo taki serdeczny i miły, bo ten kształt nada się natychmiast, jest jakby gotowy. Po prostu się siada, bierze kawałek kartki papieru, już się wie, że ten wiersz jest. Bywa jednak tak, że to nadawanie kształtu jest prawdziwą intelektualną męką. Szuka się nadaremnie słów, próbuje się codziennie, nie wychodzi. Przychodzi okres takiego zniechęcenia, takiej chęci, że wszystko by się rzuciło. Takie typowe, coś w człowieku mówi, nigdy tego nie napiszesz. I znowu przychodzi jeden moment, gdzie znajdzie się jedno potrzebne, brakujące właściwe słowo i wie się, że wiersz jest, że już będzie żył. Czwarty etap to jest jeszcze takie przyglądanie się mu, jak to jego życie wygląda. Czy potrafi sam chodzić, czy nie potrafi. Może jeszcze coś trzeba mu dodać albo ująć. Według mnie ten wiersz, który już może rozpocząć samodzielne życie, któremu można pozwolić na to, żeby był wydrukowany, żeby sam zaistniał, jest to taki tekst, z którego nie można ani odjąć jednej literki, ani dodać jednej literki. Takie słynne powiedzenie, że poeta wszystko wszystkim daruje poza błędem drukarskim. To jest prawda, bo czasem jedna literka, jakiś błąd w odmianie, a nie daj Boże całe słowo, zupełnie niszczy tekst. W mojej tej teorii, dopóki jedna mała część jest wymienna, da się ją wymienić na coś innego jeszcze, to jeszcze wiersz jest nieskończony. Ten skończony jest już ziemią zamkniętą. Bywał i miałam w życiu kilka takich przypadków, kiedy cały wiersz, krótki najczęściej, powstał w ciągu pół minuty. Ale są to rzadkie przypadki.
Kiedy siostra opowiadała o tym procesie tworzenia, to ja miałam obraz matki, która prowadzi dziecko przez życie. Mówiła siostra o tym dojrzewaniu, tej próbie chodzenia, sprawdzania, czy sobie poradzę, bo tak trochę jest chyba z poetą.
Tak. To tak jest. A najciekawsze jeszcze, to jest ta moja prawda, już doświadczona, sprawdzona, te natchnienia, one są wszędzie, te wiersze są wszędzie. Mam przykład takiego jednego wiersza, który doskonale nadaje się na rozmowę choćby z młodzieżą, która nie lubi wierszy. Może nie ma dobrych przewodników, za dużo się wymaga od tego młodego czytelnika, chociaż młodzi są bardzo wrażliwi. Mówię o jednym wierszu, który ma tytuł Święta Prawda. To jest wiersz, który powstał w taki sposób, opowiem, jeżeli można. Przyjechałam w odwiedziny i rozmawiałam z moją mamą i próbowałam coś miłego jej powiedzieć. Mamusiu, jak ładnie wyglądasz. A mama powiedziała takie słowa. Wiesz, Haniu, ja to już rosnę do ziemi. Ona tak to powiedziała. Chciała powiedzieć, że już jest mniej jej fizycznie. Powiedziała, ja to już rosnę do ziemi. I w tym momencie ja wiedziałam, że jest to cała poezja. Wszystko, co należy do istoty poezji, wszystko było w tym powiedzeniu. Oczywiście to zapadło w moje serce, nie skomentowałam. Potem w oparciu o to właśnie jej powiedzenie, nieświadome prawdopodobnie, napisałam tekst, w którym jest mowa o tej świętej prawdzie, że tak to właściwie jest. Dopiero ci, którzy maleją, dopiero ci rosną naprawdę. Ale to już jest sprawa obróbki. Natomiast ten wiersz cały był mi dany w jej powiedzeniu.
Mówi się, że czas weryfikuje pewne sprawy i zastanawiam się, czy siostra Bożena Anna Flak, tworząca pierwsze tomiki i siostra, która ze mną rozmawia, patrzy podobnie na pewne sprawy, czy zmieniają się sfery zainteresowania, jeśli chodzi o poezję, czy sięga siostra po inne formy, czy pewne rzeczy pozostają niezmienione.
Tom, który jest prozą poetycką, ma tytuł Niby nic, doczekał się bardzo ciekawej recenzji znanego recenzenta księdza Bonifacego Miąska, który recenzuje teksty pisarzy i poetów tworzących na obczyźnie. Ja nigdy nie spotkałam osobiście recenzenta. On tam wyraźnie mówi o tym, że ktoś powinien tymi tekstami już się zająć, ktoś powinien je fachowo, nie wiem, omówić, przedstawić, zaproponować. Mówię o tym, że takie patrzenie na rozwój twórczości jest to temat dla prawdopodobnie kogoś, kto stoi zupełnie z boku i kto ma odpowiednie narzędzia do oceny. Ale ja mam mówić o sobie. Ciekawe bardzo doświadczenie. Pierwszy tomik, Owoc granatu, wykradziony i wydany tutaj w Londynie, nie był przeze mnie tak bardzo ceniony. Ja się cieszyłam, że on się ukazał, ale ciągle miałam takie wrażenie, że to są takie troszkę może młodzieńcze wiersze, może jeszcze niedopracowane, nie było czasu, żeby dopracować. To się jednak okazuje coraz częściej i w miarę powstawania nowych tomów coraz więcej ludzi sięga po ten pierwszy tom. I nieraz na spotkaniach upomina się o jakiś wiersz właśnie z Owocu granatu albo cytuje wiersz z Owocu granatu. Te wiersze są bardzo świeże. A one są takie, jakie są. One może nie są tak bardzo już dopracowane jak wiersze późniejsze, które ukazywały się już może w kontekście większej świadomości twórczej. Nie wiem, które są bardziej wartościowe. Żeby odpowiedzieć na pytanie, czy zmienia się moje własne podejście do twórczości, pewno się zmienia, chociaż wydaje mi się, że ciągle piszemy ten sam jeden wiersz. Co chcę przez to powiedzieć? Że pewne zagadnienia, to co jest dla nas istotne, to wokół czego obraca się nasze własne życie, wokół czego rośnie, dojrzewa nasze własne wnętrze, tak bardzo się nie zmienia, przynajmniej nie zmienia się we mnie. Każdy nowy wiersz, chociaż jest zupełnie inny, on gdzieś w samej swojej głębi jest ciągle mną, jest ciągle tą samą poezją. Cenię sobie takie powroty do zagadnień i jakby opracowywanie tych zagadnień ciągle na nowo. Każde spojrzenie jest inne. Tak naprawdę ja nie muszę niczyjej innej postawy powielać, to jestem ja. Dopóki jestem jakoś wewnętrznie uczciwa, jako ktoś posługujący się piórem, publikujący teksty, mam prawo tak myśleć i tak chyba postępować.
Do których tematów, zagadnień najchętniej siostra powraca?
Gdy czytałam sobie przy okazji też tego spotkania, wbijałam wszystkie tomy i mam tutaj przed sobą wszystkie drukowane. Ciekawe, ale takim tematem, do którego powracam, jest samotworzenie. Jest bardzo dużo tekstów w tych wszystkich tomach, które mówią o tym, czym jest poezja. Czym nie jest, czym jest, co może ofiarować, jakim staje się drogowskazem, jaką pomocą jest. Dużo jest tekstów, które mówią o relacji z drugim człowiekiem. Kto jest ten obok mnie? Są też teksty, nie wiem, czy tak można powiedzieć, ale w dosłownym znaczeniu, teksty, które mogłabym nazwać modlitwami. Te tworzone są bardzo świadomie i stanowią jakby taki oddzielny dział i tutaj nie mam wątpliwości co do ich, nie wiem, religijności czy świeckości. To są modlitwy poetyckie, według mnie bardzo, bardzo trudne do napisania. Bardzo rzadko, może nie wzywałam tak głęboko, ale rzadko spotykam dobrą modlitwę poetycką. Tych modlitw takich, które się powtarza, które nawet mogą nawet boleć, bo są tak, jak to powiedzieć, są takie jakby już zużyte, ciągle jest to samo. Tych jest bardzo dużo, natomiast modlitwa poetycka jest chyba dużym wyzwaniem. Kiedyś ksiądz Pasierb, który pisał wstęp do drugiego tomu, pisze ci moją miłość, bardzo się odważnie wyrażał o moich wierszach. On właśnie mówił o tym, że poeci, tak samo jak inni ludzie, mają tylko jedno serce i to serce musi wystarczyć do ogarnięcia Boga, człowieka i świata. I gdy chcą mówić tacy ludzie, poeci, o Bogu, muszą posługiwać się językiem ludzkiej miłości. Teraz bez doświadczenia tej ludzkiej miłości trudno, w moim też przekonaniu, pisać jakoś w sposób nowy i świeży o Bogu i Jego miłości. Ja jestem siostrą. Tak się przynajmniej spodziewa odbiorca, że to będą wiersze tak zwane religijne, chociaż ja nie wiem, co to znaczy. Tych religijnych wierszy jest stosunkowo mało. Zwłaszcza w ostatnim tomie ksiądz Bronisław Symiązek mówi, że właściwie na palcach policzyć teksty, których tematem, motywem byłby absolut, byłby Bóg. Twórca takich tekstów jest mniej. Dla mnie jest to chyba dobry znak. Ze względu na tę ostrożność, ze względu na wielki szacunek, na świadomość, że sakrum, największa z tajemnic, jakiej dotykamy. Przecież ja w tej tajemnicy jakoś mam z łaski i powołania, przywileju bycia tak blisko Chrystusa, cały czas się obracam.
Na początku audycji było to wskazanie, że chcemy dotykać się poezją osoby świętego Józefa. Pamiętam autorskie spotkanie z siostrą w Bibliotece Miejskiej w Kaliszu, kiedy siostra wspomniała taką historię, że podczas wizyty w sanktuarium świętego Józefa zrodziło się owo ziarenko, zaczyn do...